Błękitna parasolka. Zbliżał się koniec roku szkolnego 1939. Uczęszczałem do szkoły powszechnej w Opaczy, oddalonej od mojego domu w Łęk-Pelin o niecałe 2 kilometry. Nie miałem żadnych kłopotów w szkole ani w domu. W Opaczy pan Józef Barszcz, wspaniały nauczyciel, dysponujący olbrzymią wiedzą ogólną, a przede wszystkim talentem dydaktycznym, prowadził wielką ilość zajęć pozalekcyjnych. W tym okresie należałem już do harcerstwa i miałem zdobytych wiele sprawności. W szkole był teatrzyk, tańce, ponadto należałem do PCK, z dumą nosząc znaczek Czerwonego Krzyża przy harcerskiej bluzie. W teatrzyku najlepiej szły mi deklamacje, natomiast największe oklaski otrzymywałem za recytację wiersza pod tytułem Pułkownikowi Lisowi Kuli. Był to wiersz o pułkowniku, który ruszył na wojenkę mając 17 lat. Najtrudniej w tej deklamacji szła mi końcowa zwrotka, która brzmiała: świsnęła mała kulka i grób wyrwała mu, bohaterowi łoże, posłanie wieczne lwu. Rycerski pędził żywot, rycerski znalazł zgon, armaty mu dzwoniły, a nie żałobny dzwon. Ten fragment wiersza był dla mnie najbardziej wzruszający. Musiałem się mocno trzymać, żeby zakończenie wypadło godnie. Z matematyki i tak zwanej przyrody nieożywionej, czyli dzisiejszej fizyki, nie pytano mnie wcale, gdyż zawsze otrzymywałem z tych przedmiotów dobre stopnie. Z języka polskiego też nie byłem najgorszy. Wypracowania pisałem poprawnie, lecz nie dbałem przy tym specjalnie o ortografię, za co obniżano mi oceny. Tej słabości ortograficznej nie zdołałem chyba usunąć do dnia dzisiejszego. Szanowałem jednak przykazania mamy, żeby się nie wychylać z umiejętnościami techniczno-elektrycznymi. Nawet synowi ogrodnika, mojemu największemu przyjacielowi Jasiowi, nie pokazywałem swoich opracowań elektrycznych, które w czerwcu 1939 roku były już całkiem pokaźne. Siostra Barbara, która uczyła się w Warszawie i przebywała w internacie na Żoliborzu, przygotowała się w tym czasie do egzaminu, jak to się ładnie mówi, dojrzałości. Siostra po maturze planowała zdawać na chemię Uniwersytetu Warszawskiego, ewentualnie na Politechnikę. Barbara przyjeżdżała do Łęk-Pelin w każdą sobotę wraz z kuzynem Jackiem Marianem Masłowskim. Zawsze czekałem na te soboty z utęsknieniem, gdyż miałem przygotowany szereg pytań do siostry i do kuzyna z zakresów technicznych. O ile siostra mogła mi pomagać w dziedzinie fizyki i elektroniki, o tyle kuzyn Jacek przywoził mi zawsze rzeczy, które u niego zamawiałem w poprzednią sobotę, a były to przeważnie elementy elektryczne lub mechaniczne. Jacek pracował w monopolu tytoniowym w Warszawie na ulicy Polnej. Miał wysokie stanowisko inżynieryjne i wielu podwładnych techników. Przy tym Jacek nigdy nie uchylał się od drobnej pomocy w stosunku do mnie. Dzięki niemu moje dziecięce laboratorium, mieszczące się na strychu domu, w połowie roku 1939 było już dobrze wyposażone. Barbara dostarczała mi podstawowej wiedzy o pojęciach technicznych, szczególnie o wielkościach, które nadają się do pomiaru, przyrządami elektrycznymi, woltomierzami i amperomierzem. Dość sprawnie potrafiłem mierzyć napięcie prądu i rezystancji elektrycznej. W każdą niedzielę raniutko wyciągałem Jacka z łóżka, prosząc, aby dał mi lekcję strzelania do tarczy strzeleckiej z angielskiego flaweru, który był automatyczną bronią wielostrzałową o pociskach kalibru 5 mm, które bardzo łatwo się ładowały. Toczyliśmy sobie z Jackiem w niedzielne ranki takie mini zawody w strzelaniu, które przeważnie wygrywałem. W połowie czerwca tego 1939 roku most przez Wisłę w Ciszycy był już ukończony. Także na rowerze lub na koniu mogliśmy z Barbarą udawać się na wycieczki do Karczewa lub Otwocka. Barbara jednak proponowała dłuższe wycieczki konne za Wisłę do samej Falenicy, gdyż tam mieszkały jej koleżanki, które chciała odwiedzać. Rodzice zgadzali się na te wycieczki, ale pod warunkiem, że będziemy jeździć na nie we dwójkę. Czasami jechał z nami jeszcze Stefan Sieracki, ale on wolał jechać za nami biedką dwukółką na gumowych oponach, wioząc wszystkie potrzebne akcesoria do dłuższej wycieczki. W tym przypadku nasze konie wierzchowe nie były nadmiernie obciążone. Muszę jeszcze zauważyć, że moja przyjaźń z naszą domową i ogrodową obsługą była bardzo miła. Stefan Sieradzki otrzymywał ode mnie, oczywiście za wiedzą mamy, papierosy, które w owym czasie robiłem dla rodziców z tak zwanych glis dwuwatek, napychając do nich tytoń maszynką. Trochę cierpiałem z tego powodu, że oboje moi rodzice palili, ale nie miałem na to większego wpływu. Moje lekcje muzyki, na które uczęszczałem, do dworu państwa Banasikowskich zaczęły przynosić rezultaty. Niejednokrotnie siadałem sobie w gabinecie tatusia, gdzie stało pianino Radkego i układałem maleńkie, kilkuminutowe miniaturki w najprzeróżniejszych tonacjach. Moją najukochańszą tonacją była gamma cis-moll i cis-dur. Nie potrafię dziś powiedzieć, dlaczego tak ukochałem sobie czarne klawisze. Myślę jednak, że chodziło o trafienie palcami na klawiaturę przy zamkniętych oczach lub spoglądaniu w tym czasie na pięciolinię nut. W jedną z takich sobót, kiedy to z niecierpliwością oczekiwałem przyjazdu siostry i kuzyna, przybył do Łęk-Pelin wuj Mettler z żoną, czyli moją ciotką Ireną, a także stryj Vitalis, który załatwiał jakieś sprawy linii elektroenergetycznych w elektrowni w Pruszkowie. Stryj mawiał do tatusia: załatwiłem wam elektryczność w Łęgu. Przez wasze pola będzie przeprowadzona linia wysokiego napięcia, a transformator stanie blisko kuźni we wsi Łęg. Ta sprawa była już z tatą poruszana wcześniej, nie myślałem jednak, że będzie tak szybko realizowana. Roznosiło mnie szczęście z tego powodu, gdyż myślałem już o tym, że w mojej pracowni na strychu będzie prąd sieci elektrycznej i cały dom, stajnie i czworaki będą oświetlone. Ze względu na tak pokaźną ilość gości w domu, szykowało się przyjęcie obiadowe. W kuchni od rana zaczęła się krzątanina. Zostałem zatrudniony do kręcenia wirówką śmietankową, gdyż mama na deser chciała podać lody. Pan Mettler w lotniczym oficerskim mundurze przyglądał się mojej pracy i w pewnej chwili rzekł: dowiedziałem się od twojej mamy, że twoje elektryczne i radiowe majsterkowania nie ustają. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że mi przedstawisz te swoje osiągnięcia. To nie żadne osiągnięcia. Ja się po prostu bawię w budowę wzmacniacza do odbiornika radiowego z kryształkiem galenu, odrzekłem. Poza tym najbardziej interesuje mnie sam kryształek. Odnoszę wrażenie, że posiada on w środku jakąś wewnętrzną duszę. Barbara twierdzi, że te jego właściwości wynikają ze związku chemicznego siarki i ołowiu. Najlepszy odbiór radiowy związany jest z trafieniem drucikami w odpowiednie miejsce na kryształku. To jest dla mnie zadziwiające i wprost niepojęte, opowiadałem wujowi. Ale moje główne zainteresowania biegną gdzie indziej. Pragnę zostać pilotem, wuju. To jest moje wielkie marzenie. Siostra Barbara i Jacek mówią mi jednak, że i owszem, zostanę pilotem, ale przy okazji. Ale pilotem konstruktorem samolotów, budowniczym aparatów latających. Ja nie bardzo rozumiem ten zwrot przy okazji. Skarżyłem się dalej wujowi. Barbara twierdzi, że najpierw muszę ukończyć studia politechniczne, a następnie będę oblatywał swoje własne konstrukcje. Wuj Mettler zasępił się głęboko. Kochany, rzekł, oblatywanie nowych aparatów to bardzo niebezpieczne zajęcie. Piloci oblatywacze to trudny zawód. Wymaga precyzyjnych umiejętności i szalonej odwagi. Ci piloci, co sprawdzają nowe konstrukcje, często giną. I na to nie ma rady. Mimo że myślimy o nowych tunelach aerodynamicznych do określania jak najlepszych kształtów płatów nośnych, czyli skrzydeł. Człowiek chce frunąć coraz szybciej, a materia ma swoją wytrzymałość. Ale muszę cię pocieszyć, Andrzejku, rzekł wuj. Będziesz miał w Łęk-Pelin wielki festyn lotniczy z powodu ukończenia pracy nad mostem w Ciszycy. Będzie to impreza pod hasłem „Osłońmy Polskę skrzydłami”. Nad twoim domem przelecą w szyku bojowym setki samolotów myśliwskich i bombowych. To będzie wielka parada lotnicza. Nie zauważyłem, że tej naszej całej rozmowy z wujem Mettlerem przysłuchuje się stryj Vitalis, który miał zasępiony wyraz twarzy. W tym momencie przypomniałem sobie, że stryj miał przyjaciół w Niemczech, którzy przewidywali wybuch wojny. I to niebawem. Andrzej Cielecki.